Sztuka i życie. Czy można sobie wyobrazić poważniejsze i bardziej rozległe tematy? A tu czas nas tak goni, wydarzenie goni wydarzenie. Ale spróbujmy może. Moim gościem jest artysta Andrzej Bednarczyk. Witam serdecznie, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie imienia Jana Matejki. To może, panie profesorze, zacznijmy od tej całej serii wydarzeń artystycznych. 22 października rusza Open Eyes Art Festival. Dlaczego miłośnicy sztuki współczesnej powinni odwiedzić Kraków i to na dłużej, najlepiej na cały miesiąc?
Dlatego, że doszło u nas w pięknym Krakowie do eksplozji i trzeba to zobaczyć, do eksplozji sztuki, do eksplozji pomysłów i projektów.
Pozytywny wybuch idei, tak?
Pozytywny wybuch idei. Tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch wybuchach. Artystycznym i o wybuchu ekonomicznym, czyli o Open Eyes Art Festival i o Open Eyes Economy Summit, konferencji ekonomicznej organizowanej przez pana profesora Hausnera i jego zespół.
Prawie 20 wystaw, ale też targi artystyczno-designerskie, warsztaty, wykłady, dyskusje. Jak się w tym nie zgubić?
Najlepiej zapoznać się z programem i po nitce do kłębka dochodzić do każdego wydarzenia.
Po nitce do kłębka, no właśnie taka od razu fabuła się pojawia w głowie. Mitologiczna Ariadna podarowała Tezeuszowi kłębek, nici, żeby się nie pogubił w tym labiryncie, a pan nam tutaj rzuci jakieś linki, może internetowe linki?
No, wchodzimy, panie redaktorze, na bardzo niebezpieczne tereny, ponieważ kochana Ariadna każdemu oferuje kłębek nici i każdy ten swój kłębek trzyma za pazuchą i go powoli rozsupłuje w dzisiejszym czasie, kiedy nas jest tak wielu. Na wszystkich skrzyżowaniach naszej cywilizacji porobiły się kołtuny tych nici i rozpoznać, która nić jest moja, jest coraz trudniej.
Przeciwko kołtunowi też będzie ta sztuka? Kołtunowi mieszczaninowi jakiemuś? To będzie prowokacja?
Prawdziwa sztuka jest zawsze przeciwko kołtunowi. A jeżeli bym powiedział, że każdy z nas z artystami na czele mamy w sobie coś z kołtuna, to ta nasza sztuka jest przeciwko każdemu z nas, ale to jest lecznicze.
Festiwal nosi tytuł Mistrzowie, Uzurpatorzy, Uciekinierzy. No, pan tutaj już zdefiniował artystów w jakimś sensie, ale pomówmy może o tych trzech epitetach. Bardzo intrygująco to brzmiło. O jakich artystach mówimy?
Oczywiście możemy bardzo prosto powiedzieć, że mamy trzy grupy artystów i określiłem te grupy takimi epitetami. Z drugiej jednak strony ja wolę myśleć o tym jako o trzech wymiarach przestrzeni, powiedzmy bogatej bryły sztuki, ponieważ każdy z nas w jakimś stopniu dąży do mistrzostwa w tym, co robi. Taka już jest natura sztuki.
Czyli to jest ta jedna ściana tej bryły, prawda? No, ściana stroma dla mistrza.
Tak, nieustające dążenie do mistrzostwa z mistrzami już uznanymi na czele.
Old Masters, tak?
Old Masters.
Zawsze obecny.
Tak. Z drugiej jednak strony, panie redaktorze, tam gdzie nie ma uzurpacji, tam nie ma sztuki. Podążanie za kimś innym może nas obdarzyć co najwyżej mistrzostwem rzemieślniczym, wykonawczym, specjalizacją. Natomiast sztuka...
Ale jak rozumieć pojęcie uzurpator? Bo ono ma charakter taki pejoratywny, prawda? Ktoś, kto sobie uzurpuje coś, to znaczy tak. No, nie zasługuje na to, prawda?
Panie redaktorze, ja...
Jakaś próżność z tego wychodzi.
Tak
chyba.
Jest. Ja próżnie uzurpuję sobie prawo do tego, co robię w sztuce. I nikt nie ma prawa mi tego odebrać. Ani władcy, ani zarządcy, ani kapłani, ani filozofowie. Nikt mi też nie uwolni od ciężaru uzurpacji. Nie ma innego sposobu. Ja nie mogę tworzyć sztuki dlatego, że ktoś mi to kazał, albo zlecił, albo mi za to zapłacił. To nie jest sztuka.
No właśnie, z tego, co pan profesor mówi, to wynika więcej niż, że artysta jest sam sobie sterem, żeglarzem, bo ja tutaj wnioskuję, że jest także swoim własnym politykiem i swoim własnym kapłanem.
I bierze za to odpowiedzialność, panie redaktorze. Bez odpowiedzialności nie ma czegoś, co jest podstawą wszystkich sztuk, czyli wolności.
A jeżeli bierze za to pieniądze, to nie jest niewolnikiem mamony?
Panie redaktorze, pieniądze i kariera są bardzo potrzebne wszystkim artystom i tego będę bronił, ale pamiętajmy, że kariera i pieniądze są narzędziem dla artysty. Jeżeli stają się celem dla artysty, sprawa jest patologiczna i tego staram się uczyć też wszystkich studentów. chcę, żebyś zrobił karierę, ponieważ potrzebujesz tego jako narzędzia. Jeżeli tworzysz po to, żeby zrobić karierę, nie jesteś artystą. Może ostre słowa, ale chyba prawdziwe.
Przypuszczam, że panu jako rektorowi trudno kogoś preferować. Może zapytam artysty, nie rektora, nie profesora. Zapytam Andrzeja Bednarczyka, jakie wydarzenie jest panu szczególnie bliskie?
Szczególnie bliskie mi jest Open Call, wystawa projektów studenckich.
Czyli to idzie młodość, tak?
Idzie młodość, idą uzurpatorzy, proszę bardzo, mistrzowie w zalążku. Idą bezpardonowi ludzie, młodzi, którzy sobie i światu zadają niewygodne, trudne pytania, ale ponieważ zadają sobie na początku, ja daję im prawo do zadawania pytania również światu.
Czy pan widzi jakiś rys generacyjny w tych młodych twórcach? Czy oni coś szczególnego sobą prezentują, reprezentują? Czy coś ich łączy, coś ich dzieli? Czy to są takie monady, tacy indywidualiści, którzy nie chcą żadnych grupowych utożsamień?
W mojej ocenie prawdziwy indywidualizm, coś, co mógłbym nazwać pewną kulturową osobliwością, takim oderwaniem od reszty przestrzeni, to są starzy mistrzowie, bywają tacy. Młodzi to są istoty stadne, które są częścią swoich grup, swoich, powiedzmy, plemion, gromadzą się wokół idei, wokół sposobu jej wyrażania, chociaż każdy z nich pozostaje indywidualnym.
Ja jako odbiorca, laik, człowiek, który chodzi na wystawy po prostu, pamiętam, że właściwie każda dekada przynosiła jakieś nowe propozycje, prawda, estetyczne. One na początku były jak w zalążku, potem się rozwijały, potem były nagłaśniane. No nie wiem, tak rzucam zupełnie. W latach 80. nowi dzicy, prawda, Neue Wilde. To była taka estetyka takiego ekspresjonizmu. Czy pan dzisiaj coś takiego dostrzega? Czy coś się wykiełkowało już wśród tych młodych twórców?
Jeżeli...
Jakiś nowy kierunek, nie wiem, nowe medium?
Proszę zwrócić uwagę, że te sformułowania, te określenia przyporządkowujemy pod koniec danego zjawiska dekady, kiedy już mamy pewną perspektywę.
Czyli sowa mądrości wylatuje o zmierzchu, tak?
Wylatuje o zmierzchu i ja pracuję w samym środku tego tygla. Poza tym ja pracuję z tymi młodymi ludźmi indywidualnie, co najwyżej namawiając ich do wzajemnej rozmowy i do wzajemnego opowiadania o swoich pasjach.
Dialogu, inspiracji wzajemnej.
Dialogu, inspiracji, budowania własnego stanowiska, sprzeciwiania się stanowisku kolegi. Bardzo agresywnie reaguję na określenia pracy kolegi. Ale fajne.
Walczy pan z łatwizną.
Z pustosłowiem, z bełkotem, którego mamy w świecie okołoartystycznym mnóstwo.
A do czego odnoszą się młodzi twórcy teraz? Co jest ich punktem odniesienia, punktem wyjścia, punktem dojścia? Może jest jakiś horyzont?
Pierwsze fundamentalne pytanie młodego twórcy jest, kim ja jestem. To jest poszukiwanie kształtów, barw, dźwięków, jakichkolwiek znaków swojej tożsamości. To są ludzie w takim momencie życia, w którym przede wszystkim zaczynają być sobą i muszą stanąć wobec świata i pytają się, kim ja jestem. Sztuka jest skarbem, ponieważ pozwala człowiekowi znaleźć wyraz tego, kim jest. I to jest niezmienne przez wszystkie pokolenia.
Kiedy zacząłem czytać o festiwalu, znalazłem takie sformułowanie soma estetyka. Czym jest soma estetyka? Coś związane z ciałem, prawda? Czy ciało jest tym głównym teraz punktem odniesienia dla młodych twórców?
Nie jest głównym, ale jest istotnym. Pytanie o siebie jako też o ciało, o materię, o istotę cielesną. Zresztą ten nurt jest już zauważalny mało u nas.
Od lat, od dekad właściwie.
Od dekad. Stany Zjednoczone, niektóre kraje Europy Zachodniej. My dopiero od 2 lat współtworzymy Soma Aesthetic Center z naukowcami i artystami amerykańskimi. Nasze pytania o to, kim jestem nie tylko jako duch, jako idea, ale kim jestem jako człowiek, jako organizm też zwierzęcy zaczęło być przecież u nas bardzo ważnym pytaniem i obciążonym dużymi napięciami społecznymi i emocjonalnymi. I młodzi ludzie są w samym środku tych pytań.
Jeśli pytają o ciało, to pytają o płeć, o młodość, o starość.
O starość jeszcze nie pytają, bo nie mają tej świadomości albo rzadko. Jeżeli mają doświadczenie ciała ułomnego, to przez empatię i kontakty ze starszymi członkami swoich społeczności.
Także starymi mistrzami, prawda?
I starymi mistrzami, ale jeszcze nie potrafią tego zracjonalizować czy nazwać. Na pewno pytanie o płeć. Pytanie też o znaczenie zmysłowości jako takiej. My gdzieś tam za sobą mamy to modernistyczne odwrócenie się tyłem do cielesności. Może jest to reakcja na to, co totalitaryzmy, faszyzmy i inne ruchy chciały zrobić.
Kult ciała,
kult
cielesności.
Ciała, gloryfikacja tej cielesności przęgnięta w politykę. Pytania o postawę polityczną są tutaj istotne. No ale przede wszystkim sama estetyka też się wiąże z czymś, co, o czym mówimy jako o bezpośrednim transferze wrażeń. Naprzeciw do po gutenbergowskiej litery słowa tekstu.
No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek. Właśnie to nawiązanie do tej formuły gutenbergowskiej, czyli tej książki jako kodeksu. Powiem szczerze, tutaj przyznam się panu profesorowi, jak i naszym słuchaczom, że kontemplacja pana dzieł to było dla mnie przed laty prawdziwe objawienie. Myślę tu zwłaszcza o pana Świątyni Kamienia, kiedy mówimy o tej księdze. Proszę powiedzieć, co było dla pana inspiracją do tak niezwykłego dzieła?
Inspiracja była bardzo prosta. Ja spędzałem czas w górach, w Tatrach. I to powiedzmy kilkanaście razy w roku albo i częściej. W każdej chwili wsiąść do autobusu, pojechać i spędzić samemu lub z przyjaciółmi, którzy potrafią milczeć i być samodzielni w górach. Było rytuałem, obyczajem powracania do normalnych proporcji wobec rzeczywistości i wygaszania gonitwy. I w górach zawsze wpadałem w pewien rytm bicia serca. Nie wiem, jak to powiedzieć. I
tam pięknie zabrzmiała ta cisza. Właśnie cisza jest elementem pana wspaniałego dzieła, bo opiszę może tak pokrótce naszym słuchaczom. Zresztą to dzieło będzie można zobaczyć także na naszej stronie, bo zaprezentuję to dzieło. Ale powiem, że właśnie cisza to jest taki motyw, który tam jest stale obecny, bo to jest cisza zaklęta w słowo, ale także w materię. Ta księga jest bardzo mocna. Mocna, bo z betonu, z papieru, z pergaminu i z kamienia.
I z kamienia. Tak.
Niesamowite połączenie sztuk. Dąży pan do takiego dzieła, no przepraszam, totalnego?
Nie mam w głowie totalności, natomiast nie czuję tego rozdzielania sztuki na poszczególne techniki i dyscypliny i media. Gdybym miał szukać określenia, to musiałbym powiedzieć, że jestem artystą transmedialnym, bo słowo, kształt, brzmienie, gest i wszelkie ich konstelacje dla mnie stanowią wielowymiarową bryłę, w której się poruszam w zależności od tego, co mi przyjdzie do głowy. I w sposób bardziej naturalny niż zamierzany moje prace artystyczne plasują się, powiedzmy, pomiędzy dyscyplinami. Ale to jest tak, jakbym powiedział, że każda cząstka kamienia plasuje się pomiędzy czterema wymiarami. To jest jakby dla mnie oczywistość. Rozdzielenie słowa od reszty
jest czymś sztucznym.
Jest czymś sztucznym, absolutnie jest nienaturalnym. Proszę zwrócić uwagę, że nawet teraz, kiedy rozmawiamy w studio, poza werbum, które państwo słyszycie, my widzimy się, my patrzymy na siebie, my gestykulujemy.
A wokół nas migają ekrany?
Migają ekrany. Tak, też
to jest
pewna melodyka,
to są też media.
Się tutaj toczy. To jest wszystko. I to wszystko tworzy pewien blok porozumienia, pewną przestrzeń, bogatą przestrzeń wymiany myśli. I tak to się toczy też u mnie. Stąd ta książka, która jest betonem, kamieniem przyniesionym z Tatr zresztą.
Konkretnym kamieniem. A jednocześnie jest konkret, czyli beton.
Jest beton. Są tam też moje fotografie z Tatr. No i jest słowo, które jest jednym z wymiarów tej opowieści.
Tam jest, ja tak zakończyłem swój taki dźwiękowy esej, że tam jest głos jak głaz. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję
za tę rozmowę.
Pozdrawiam.